Mamy taki obyczaj, że na początku każdej mszy świętej treszczam i przypominam katechezę ubiegłej soboty, żeby pewne rzeczy utrwalać. Ale dobrze byłoby zawsze przed przyjazdem tutaj zajrzeć do tej niedzieli, do tych czytań i zapoznać się, żeby później pełniej odbierać tę interpretację, którą ja będę dawał. Jest to zawsze taka nie tylko homilia, ale też i katecheza. Próba interpretacji Pisma Świętego Pismem Świętym. To już było praktykowane przez ojców Kościoła, a fachowo to się nazywa skrutacją z języka łacińskiego. Streszczam katechezę z ubiegłej niedzieli. To był początek Ewangelii Marka. Ewangelia Marka chce odpowiedzieć, dlaczego Izrael przegrał piękno swego wybrania. Mimo iż Bóg ze swej strony niczego nie zaniechał, nie zaniedbał, żeby Izrael wygrał swoją misję. Jaka tajemnica się kryje za tym, że patrzył na Mesjasza i nie widział, że słuchał Mesjasza i nie słyszał Mesjasza. Co więcej, ludzie prości patrzyli i widzieli. Ludzie prości słuchali i słyszeli i korzystali. I dziś też ten temat będzie kontynuowany, ale ubiegłej soboty mówiłem, że dwie myśli przypomnę z ubiegłej soboty. Mianowicie, że Jan Chrzciciel i ubiegłej soboty i dzisiaj odeśle nas do proroka Izajasza, poczynając od rozdziału 14. Otóż warto wiedzieć, że prorok Izajasz, poczynając od rozdziału 40, kolejno wypowiada cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Wartość tych czterech pieśni polega na tym, że to są krótkie streszczenia Ewangelii, które dopiero kiedyś, za kilka stuleci zaistnieją. One są cenne, bo one dają jakby sedno poszczególnych Ewangelii. Nasz grzech, grzech Kościoła i grzech naszego przepowiadania kapłanów polega na tym, że nam się to wszystko rozmywa. Jest cały rok kościelny, jest czytana jakaś Ewangelia i w końcu, gdybyśmy zapytali wiernych, o co to chodziło w tej Ewangelii, Ewangelii Mateusza, z którą rozstaliśmy się, to byliby co nieco zakłopotani. Gdyby tak Pan Jezus zapytał, powiedział, kochany, o co to w tej Ewangelii? Panie Jezu, wybacz, słuchałem pilnie, ale nie wiem. Dalej nie będę pytał, czy ja to wina. Ale i warto, żebyście zajrzeli do proroka Izajasza i poczytali sobie kolejno te pieśni o cierpiącym słudze Jahwe i starali się rozszyfrować, która pieśń, o której Ewangelii mówi. Jeśli ktoś zapamięta, to ja powiem, że właśnie ta pierwsza pieśń dotyczy Ewangelii Marka, która tego roku jest czytana. Gdzie Jezus, gdzie Bóg powie, nie oddam władzy innemu, nie oddam mojej chwały innemu. Tą chwałą to jest stworzenie ostatecznie człowieka. Człowiek jest dumą Boga Ojca, miłością Boga Ojca. Ja człowieka nie oddam szatanowi. Dlatego też te cztery pieśni wyśpiewają miłość Ojca do człowieka, że Syn Boży godzi się stać jednym z nas, żeby być barankiem Bożym w krzyżu, żeby nasze zło wziąć i miłością Bożą przeistoczyć. I to jest pamiątka tego w Eucharystii, każdej mszy świętej. Nie oddam, co więcej, zmartwychwstaniu Jezus Chrystus chce Ducha Ojca wnieść w nasze wnętrze. Co było szokujące, o czym mówiłem ubiegłej soboty. Mianowicie, w tym fragmencie proroka Izajasza, który omawia i dotyczy, zapowiada Ewangelię Marka, jest mowa o Cyrusie. Krótko przypomnę, że Cyrus zniszczył i zdobył nie do zdobycia Babilon. Zdobył to podstępem, jak pamiętacie. Ci, którzy inicjują tutaj z nami drogę spotkań, to mogą w internecie znaleźć. Adres internetowy tam leży na stoliku z tyłu. I Cyrus, który podstępem zdobywa stolicę szatana. Babilon w symbolice biblijnej uchodzi za stolicę szatana. Jest to zapowiedź, że przyjdzie ktoś inny, nowy Cyrus, nowy pasterz, bo Cyrus to tyle samo co pasterz, Jezus Chrystus, który podstępem zdobędzie stolicę szatana, bo na tym etapie Jerozolima już jest stolicą szatana. Co udowodnili, odrzucając Jezusa Chrystusa? I to jeszcze, że Jerozolima jest stolicą szatana, jest Babilonem. A jeśli ktoś jest ciekawy, to zajrzy do Apokalipsy, ostatniej księgi proroczej, do rozdziału 17 i 18, przekona się, że owszem, mówili to prorocy Jeremiasz i Ezechiel, że Izrael był nierządnicą i Babilonem. I w takim stopniu, w jakim Kościół dzisiaj, Kościół Chrystusowy, nie żyje w swych wyznawcach do końca duchem Jezusa Chrystusa, uprawia nierząd z szatanem. Jest Babilonem. Wszyscy ci, którzy nie żyją w stanie łaski, święty Chrystus nie jest Panem ich myśli i serc, tylko duch świata, grzech, lekko traktują, są nierządnicą Chrystusa. I rozmiary socjologiczne tego są tak ogromne, że podsumowując, Jezus okres 2000 lat mówi: mój Kościół jest wielką nierządnicą, wielkim Babilonem. Ale to nie chodzi o tak zwaną świętą resztę, która zawsze była w Izraelu i jest dzisiaj, na którą ja mam przyjemność patrzeć. To była jedna ważna myśl. Ufam, że kiedyś dojdziemy do Apokalipsy i dotkniemy tych mocnych tekstów. Tak? Druga ważna myśl to jest, wyprowadziłem tę myśl z faktu, iż Jan Chrzciciel głosił przez nawrócenie nad Jordanem. On interpretował proroków. Przez nawrócenia. Nawrócenie pierwsze, podstawowe, jakiego domaga się Ewangelia Marka, polega na tym, żeby przeciwstawić się pierwszej pokusie, pokusie rady. Poprzez, kiedy jest przesłuchanie, kiedy Adam krępuje się spotkać z Bogiem, mówi: Ewa winna. Ewa mówi: wąż winien. Przyczyna mego cierpienia, błędu leży poza mną. I gdy przyszła pełnia obietnicy, Syn Boży stał się człowiekiem, żeby dokonywać zbawienia, Izrael powiedział: cierpimy, bo Rzym, bo okupacji. Nie widział problemów w sobie. Tylko ludzie, którzy się gromadzili przy Janie Chrzcicielu, przyjmowali chrzest nawrócenia, to znaczy mówili: problem jest we mnie. Wiem, że jest we mnie zło. A dziś będziemy czytać, jak przyszła delegacja z Jerozolimy, ślicznie ubrana, pachnąca. No i powiedzieli: co ty tu wyczyniasz, bracie kochani, Janie Chrzcicielu? Katecheza będzie rozwinięta, ale zmierzam do tego, że nawrócenie polega na tym, że jeżeli pojawia się obok mnie człowiek, którego zaczynam nie znosić, nie kochać, to wtedy nie mogę go atakować nie bardziej agresywnie. Tylko Jezus mówi: on jedynie odsłania w tobie brak mojej miłości, którą powinieneś mieć już, miłości z krzyża. On cię demaskuje. On w tobie ujawnia, że w tobie jest inny duch. Powiedzmy konkretnie. Nie duch Jezusa Chrystusa z krzyża, tylko duch pychy, egoizmu. I my będziemy o tym mówić chętnie, że mamy, no mam takie wady, owszem, jestem pyszny, zrozumiałem. A Pismo Święte mówi: to jest demon. Ja muszę wam powiedzieć, że już tutaj przed laty przygotowałem szkołę biblijną Wesołej pod Warszawą z Ewangelii Marka. Jak to do mnie dotarło, ja wreszcie zacząłem poważnie grzech traktować w moim życiu. Zacząłem naprawdę poważnie grzech. Bo jak się mówi, no jestem słaby, zgrzeszyłem, grzech, tak lekko. A jak mówisz, że ty się wydajesz moc demona, to człowiek mówi: nie. Co to? To nie. Tego to ja nie chcę. I to nam powie przez cały rok, będzie nam mówił Marek. Ile kłamstwo jest. Nawrócenie to jest cenienie sobie wszystkich ludzi obok mnie. Obok mnie. Którzy mnie demaskują, zdejmują mi maskę, że ja jestem znakomity wyznawca Jezusa Chrystusa, znakomity kapłan, znakomity zakonnik, jezuita. I przychodzi coś z zewnątrz, a tutaj pazury się otwiera. To znaczy, że i w tym kłamstwie z raju żyje dzisiaj cały świat. Szatan. Zresztą co dzisiaj my obserwujemy w świecie polityków, którzy uchodzą za polityków prawicy. Agresja, atak, zło jest poza mną. Szatan! To nie są chrześcijanie według Pisma Świętego. To jest jedna wielka obłuda i iluzja. Dlaczego? Dlatego, że myśmy ich nie wychowali w świetle ksiąg natchnionych. Oni nawet nie wiedzą o tym, że wcale Chrystusowi nie służą, tylko swojej pysze samoegoizmowi. Nawrócenie to odkrywanie, że ciągle za mało we mnie tego, który jest za plecami, mądrości, mocy krzyża. Żebym ja nawet zło, które mnie krzywdzi, które do mnie dociera na sobie. Znaczy, że ten rok, który jest określany rokiem B, B, czytamy Ewangelię Marka, a tu nagle pojawia się Ewangelia Jana. Tak będzie od czasu do czasu, ponieważ ta Ewangelia jest stosunkowo krótka, najkrótsza z wszystkich Ewangelii i nie starczyłoby materiału, tych tekstów natchnionych na wszystkie niedziele. Dlatego Jan przychodzi niejako w sukurs i uzupełnia, ale zawsze to jest na temat. Dziś też jest na temat. Pojawia się urzędowa delegacja Sanhedrynu, chciałby się powiedzieć episkopatu Starego Testamentu, by zbadać sprawę i dać odpowiedź, zrelacjonować współbraciom Sanhedrynie. I to nie jest dziwne. Dziwne jest to, że Jan daje, byśmy powiedzieli, odpowiedzi, no nie całkiem słuszne. To, że powiedział, nie jestem Mesjaszem, w porządku. Ale to, że powiedział, nie jestem Eliaszem, jest nie w porządku, ponieważ sam Jezus w dwóch miejscach przynajmniej w Ewangelii mówi, że On jest Eliaszem. Jak gdyby odpowiednikiem Eliasza przed Jego przyjściem, ponieważ prorok Malachiasz, zapowiadając przyjście Jezusa Chrystusa, powiedział, wyprzedzi mnie wielki, niezwykły prorok, tak wielki, jakim był kiedyś Eliasz. Wiemy też, że był prorokiem, ostatnim z proroków Starego Testamentu. Dlaczegoż on tak dziwnie zbywa tę delegację? No, w końcu powiedział, ja jestem głos pojącego na pustyni. Otóż, żeby to zrozumieć, to trzeba pamiętać, że ja chcę przez to powiedzieć, ja już swoją misję spełniłem. Teraz kolej na was, żebyście zdali egzamin. Bo już ponad miesiąc temu pojawił się nad Jordanem Jezus Chrystus i nad Jezusem Chrystusem, gdy najpierw był rozpoznany przez Jana Chrzciciela w Duchu Świętym. Nie chciał go chrzcić, bo chrzcili, chrzest przyjmowali tylko grzesznicy, ci, którzy mieli poczucie grzechu. Jezus, jeżeli daje się ochrzcić, to tylko dlatego, że czyni znak proroczy, że On wejdzie od tego momentu w rzekę ludzkiej nieprawości. Rzeka Jordan ostatecznie swój bieg kończy w Morzu Martwym, symbol piekła. Może martwe, tam nie ma życia. Może siarki. Jezus wejdzie, poczynając od tajemnicy Chrztu Świętego, zło świata na siebie. Jakie to zło konkretnie? To Duch Boży. Oczywiście otworzyło się niebo nad Jezusem Chrystusem i Bóg Ojciec dał świadectwo. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To jest ten. I znowu cytat z proroka Izajasz, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj, pierwszej pieśni. Czyli też Bóg Ojciec powiedział, weźcie teraz do ręki Pismo Święte, bo inaczej niczego nie zrozumiecie. To samo mówi Jan Chrzciciel, ja jestem głos stojącego na pustyni, weźcie Pismo Święte, ja już swoją misję spełniłem, skończyłem, wskazałem na Mesjasza i ja, i Bóg Ojciec podczas Chrztu Świętego. Było to około 40 dni temu, bo Jezus już po, jako człowiek, po zapoznaniu się z tą rzeką nieprawości, w jaką on wkroczy, wracał już znowu nad Jordan. I czytajcie w Ewangelii Jana, że nazajutrz Jezus się pojawia po tej delegacji, po pierwszych swoich uczniów, których wziął pośród uczniów świętego Jana Chrzciciela. I kim był, na czym polegała jego misja? Jan doskonale wie, bo gdy zauważył Jezusa Chrystusa zbliżającego się do swoich uczniów, mówi: oto Baranek Boży, który zgładzi grzechy się. Czyli na czym będzie? I tę prawdę wziął z proroka Izajasza, z tych czterech pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Czyli ja swoją misję spełniłem, egzamin zdałem, teraz oddaję wam pałeczkę, wy prowadzicie lud. Uważajcie, sięgnijcie do światła ksiąg natchnionych, a nie patrzcie w ciemności waszych serc, bo obłudzicie. Delegacja wróciła, zreferowała na ogólnym posiedzeniu. I jakie są wyniki tego? Wystarczy, że otworzymy Ewangelię Mateusza. Otworzymy Ewangelię Mateusza w rozdziale 11, w rozdziale 11 i 12. I tam sam Jezus zreferuje, jakie były wyniki, co Jan Chrzciciel odniósł, mówiąc tej delegacji urzędowej, która prowadziła naród wybrany, która zarządzała świątynią. Jakie są wyniki? Jezus to powiedział z okazji innej delegacji. Mianowicie Jan Chrzciciel już jest w więzieniu i miał kłopoty ze swoimi uczniami. Kłopoty te polegały na tym, że nie chcieli oni podejść do Jezusa Chrystusa, mówiąc: nauczycielu, mistrzu, chyba się pomyliłeś, bo myśmy za nim chodzili i stwierdzamy, że chyba to nie on, ponieważ jak dokona cudu, to mówi tylko nikomu nic nie ma. Nikomu nic nie ma. To chyba nie on. I Jan jest bezsilny. I wpadł na pomysł. Dobrze, idźcie i zapytajcie go publicznie. Czy ty jesteś tym, którego oczekujemy, czy też mamy, teraz dokładnie przeczytać. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Publicznie wobec ludzi. No oczywiście Jezus wiedział, że taka delegacja już jest w drodze. I w tym dniu w sam raz uzdrowił ogromną rzeszę różnika. I była ogólna euforia. Pojawia się ta delegacja uczniów od Jana Chrzciciela i stawiają mu to pytanie. Jezus znamiennie znowu nie mówi jestem albo nie jestem, tylko mówi tak. Pismo Święte sprawdza się nam. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci dostają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Sięgnijcie po Pismo Święte. Znowu ta sama rada. Bóg Ojciec w czasie chrztu, Jan Chrzciciel w delegacji, teraz sam Jezus z tym, którzy mieli kłopoty, by się odkryć od Jana Chrzciciela, który jest w więzieniu i nie może ich przekonać. Mam pewien niedosyt tym, co powiedziałem ubiegłej soboty, gdy chodzi o tę tajemnicę, dlaczego Jezus po każdym znaku mesjańskim jakby rozbłyska prawda, kim On jest, a jednocześnie mówi tylko nie mów nikomu. Wygaszał, nie kazał rozgłaszać, ponieważ cały naród wybrany był nabrzmiały jednym wielkim oczekiwaniem, hasłem do powstania narodowego, do rzezi pogan, Rzymian, czyli byłaby straszliwa katastrofa. Jezus przez to wyciszanie daje do myślenia, do zrozumienia, że On nie wejdzie w te oczekiwania, ponieważ to są oczekiwania bałwochwalcze w stosunku. Jezus przynosi prawdę o Ojcu, że każda ludzka istota ma prawo w nim do miłości Ojca. Jak On wniesie ojczyznę wieczną we wnętrza ludzkie, to wygaśnie ta pazerność na ojczyznę doczesną, żeby jeszcze się nachapać od sąsiadów i bogactwa i władzy. To jest demon, tak zwana polityka. Politykom wróżę długi, interesujący czyściec i studium Pisma Świętego. Ale chodzę na głosowanie, nie miejcie mi za to. Nie mam na kogo głosować. To jest... Najzawsze tam na kogo. Dalej Jezus, gdy ta delegacja odeszła, na pewno w poczuciu już zadowolenia i chcą się podzielić z Janem, że rzeczywiście miałeś rację, mistrzu. Jezus zaczął mówić rzeczy piękne o Janie, ale też przy tej okazji powiedział, z kim mam porównać to pokolenie Żydów. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią zbyt długo. Przyszedł Syn Człowieczy, duży literek, Syn Boży stał się człowiekiem. Jej pije, oni mówią, oto żarło i pija przyjaciel celników i grzeszników. Takie były wyniki tego, co powiedział Jan Chrzciciel nad Jordanem urzędowej delegacji ze świątyni. Żeby na ten koniec, jeszcze nie byłoby tak źle. Ale zaraz w rozdziale 12 mamy powiedziane, ponieważ Jezus czynił znaki, kim jest, cuda, to lud prosty mu, ale on cuda czyni. Mocą Belzebuba, księcia czartowskiego. I to mamy o tym w rozdziale 12. Owszem, czyni cuda, tylko ludzie, zasnówcie się, czyją mocą. Wysłuchajcie teologów. Ba, z pewnych źródeł wiem dokładnie, to nie była tylko taka, ktoś tam raz powiedział mocą Belzebuba, księcia czartowskiego, jest wcieleniem szatana. Ale wyszło urzędowe pismo Sanhedrynu, które było obowiązkowo i wszyscy prowadzący synagogi byli zobowiązani do odczytania. I było to, niektórzy czytali, niektórzy nie czytali. I później po przeczytaniu trzeba było przybić na drzwiach, żeby ci, którzy nie byli nieobecni, przeczytali sobie. To była zobowiązująca interpretacja tajemnicy Jezusa Chrystusa. Chciałoby się powiedzieć gwóźdź do trumny. Jezus, gdy Jezus nie da znaku, to wiadomo, że nie jest Mesjaszem. Jak da, to jeszcze gorzej. Sytuacja bez wyjścia. Dlatego też w rozdziale 13 Jezus mówi, nie martwcie się, ponieważ ja właśnie w krzyżu zrodzę dla was 7 darów Ducha Świętego. Jest katecheza o krzyżu jako o źródle darów Ducha Świętego zmartwychwstania. Na ten temat macie tam z tyłu książeczkę. Ponieważ Bóg nigdy nie przegrywa. Nawet wtedy, kiedy człowiek, który jest w mocy szatana, i tutaj tutaj musimy od razu wyprowadzić wniosek podstawowy na dzisiejszą katechezę. My mówimy w Kościele o opętaniach. Ja wielokrotnie w praktyce duszpasterskiej spotykałem się z opętaniami i zdarzało się, że nawet w czasie udzielania rozgrzeszenia było uwolnienie od szatana, pełne hałasu, wrzasku, także myślałem, że strop poleciał do nieba, ale oczywiście nie w kościele było to. To było potrzebne prawdopodobnie tym, którzy byli na obozie biblijnym studentom, im ciarki przeszły. Tu na tej sali kiedyś był wrzask, jak dla studentów prowadziłem obóz biblijny, w bazylice był wrzask. Nie mogą krzyczeć wtedy, kiedy Bóg mu nie pozwala. A czasem Bóg każe mu, żeby zrobić wrażenie na ludziach. Otóż, mówimy o pętaniu wtedy, kiedy szatan pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Ale pamiętajmy, że wtedy szatan jest przegrany, bo nikt nie chce być w takiej sytuacji. To jest, ja to nazywam opętaniem ostrym. Wtedy, kiedy on demonstruje kimś, jakimś człowieku swoją obecność, to jest już zero. On właściwie działa na korzyść Boga. Ale istnieje inny typ opętania i Jezus dzisiaj właśnie mówi o tym przez sam fakt, że ja pokazałem wam inną delegację, jak gdyby kontynuacja tamtej delegacji, którzy tak dziwnie podsumowali Jana Chrzciciela, inaczej niż prosty lud, i z kolei Jezusa Chrystusa, że jest wcieleniem Belzebuba. To jest tak zwane opętanie inteligentne. Dla ludzi inteligentnych. Bo prości ludzie mają mniej fałszu, mniej pychy, mniej wyniosłości. Co oznacza to opętanie? No powiedzmy, nie używajmy tego inteligentne, żeby tutaj nikogo nie urazić. Mówmy o opętaniu łagodnym, trybnym, życzliwym. Nie przejmujcie się tym z nas. Nie przejmujcie. Jest stosowany mechanizm projekcji. Otóż Niemcy, żeby Polaków niszczyć, krzyczeli bandyci. No i rąbali. Bandyci. Trzeba najpierw kogoś oskarżyć, rzucić na niego płotem, żeby powiedzieć, jesteś brudny, ja cię zabiję. A my jesteśmy od porządku w świecie. Ten mechanizm projekcji jest stosowany dzisiaj nagminnie w Sejmie. Najpierw się rzuca w kogoś błotem, o coś pomawia, a później chce się go zlinczować słowami. Mechanizm projekcji my stosujemy też w życiu naszym codziennym, wybaczcie. Więcej widzimy, niż naprawdę jest. Po to, żeby dokopać. A jak możemy dokopać? Opętanie to jest właśnie rodzaj opętania przez życzliwego nam ducha. Zamiast dorastać do świętości Syna Bożego, Boga, który przynosi prawdę Ojcu, lepiej było go pomówić o najgorsze i odrzucić, aż po ukrzyżowaniu. To ukrzyżował Jezusa Chrystusa, ci z opętania ostrego, czy opętania inteligentnego. Odpowiedź jest jasna i prosta. I to opętanie, o tym opętaniu, tak zwanym inteligentnym, opętaniu, w którym żyje świat, będziemy pewniej mówić, kiedy będzie mowa po Bożym Narodzeniu o chrzcie Jezusa Chrystusa w Jordanie i Jego wyjściu na pustynię, na początku Wielkiego Postu. Wyszedł Jezus i tam przeżywał trzy pokusy. Tam mu Duch Boży pokazał to opętanie łagodne. Mieć i jeszcze raz mieć. I użyć. A Pan Jezus, On jest taki dobry, pójdę, złapię rozgrzeszenie i koniec. Po grzechu, po paradzie. Mieć, użyć, móc, sięgnąć po władzę. Przecież ja mam rację. No jeżeli ja mam rację, to dlaczego ja nie mogę tej racji realizować? Ludzie kochani, głosujcie na mnie, bo jest człowiek, który ma rację. Zrytujcie się na sobie. A ten drugi to dureń skończy. Sięgnąć po władzę, opętanie. Gdyby miał miłość Bożą serdecznie, to by tego nie robił. I od tej strony nie wiem, czy wy wpadniecie, ale jeden z polityków mi się bardzo podoba. I widzę, że to kogoś o cokolwiek pomówi. A to tak nawiasem, ponieważ mnie tu się w politykę nie wolno bawić. Ja mam reprezentować tę miłość. Ja tego mam za złe wszystkim innym instytucjom, które bawią się. Jest jedna wielka polityka przeciw szatanowi i obłąkaniu tego świata. To jest krzyż. Tylko tę miłość Bóg podpieczętował, żadną inną. Wszystko inne jest bałwochwalstwo. I to musi zaowocować w Kościele. To myślę. No i wreszcie bogactwo, władza, sława. Sława. Nieustanne rozwiązywanie problemów bez dotknięcia wnętrza człowieka. Jezus mówi, najpierw w Tobie musi zamieszkać moja mądrość, moja miłość. Dopiero możesz iść i uzdrawiać świat. Inaczej to jest bełkot szatański. My jesteśmy zanurzeni w tym bełkocie szatańskim. A ponieważ nie mamy w Biblii nieprzemyślonych problemów, zachwycamy się, jeszcze taki program obejrzy, jeszcze taki. W Ewangelii Mateusza, z którą rozstaliśmy się, mamy taki tekst. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom, zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy wspólnikami w zabójstwie proroków za czasów Jezusa Chrystusa, a zabili tego, którego wszyscy prorocy zapowiadali. Potęga złudzi. Zamiast studiować proroków, żeby rozpoznać Jezusa Chrystusa, oni szukali, gdzie on zginął i tam pomniki budowali, gdzie mieszkali sprawiedliwi. To znaczy, że może kwitnąć gorliwość, pobożność, tylko to jest pewien typ zaświat. Bardziej się tworzy wtedy własną chwałę. Czym zakończymy? Najważniejsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Wróćcie do Pisma, żeby zdać egzamin. Radzi Jan Chrzciciel. Bo inaczej ślepi będą prowadzić ślepców i wpadną w dół. I dół wpadł. Chodzi dzisiaj. Jak wiecie, że nie ma powodów do radości i dumy, gdy chodzi o znajomość Pisma. Chcę przeczytać wam krótki tekst z Apokalipsy, gdzie Bóg chce nadrobić to, że myśmy poszli tylko sakramentariusz, sakramenty święte, myśląc po pogańsku, chcąc po pogańsku, czyli będąc, chcemy, żeby w naszym wnętrzu i Chrystus zamieszkał i diabeł. Otóż wiemy, że żyjemy na granicy dwóch epok, epoki Syna i epoki Ducha Świętego. Syn Boży przyszedł w cieśni z Nazaretu. Duch Święty przyjdzie w swojej oblubienicy w Maryi, która pierwsza powiedziała fiat, przyjęła na siebie realizację obietnic Bożych, czyli Ducha Świętego. Bóg przewidział to, że my zaniedbamy to Słowo Boże i będziemy uprawiać iluzję i będziemy bólem i smutkiem Jezusa Chrystusa. W dalszym ciągu. Dlatego też na początku Apokalipsy jest dany nam taki tekst. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój. Od tego, który jest ten Boże. Tego, który był. Bóg, który przychodzi do świata. Od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego i pierworodnego umarłych, władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca. Kapłanami to znaczy Jezus Chrystus, Baranek Boży, dzięki zmartwychwstaniu żyjąc w nas, chce przedłużać cud Wielkiego Piątku w naszym życiu. To jest jedyna misja Kościoła. Inaczej Kościół bez sensu, bez wartości. Jeżeli w nas się nie dokonuje zbawienie świata, to biada nam. Nie będziemy zbawieni, że my przyjdziemy piękni przed Pana Jezusa w momencie śmierci. Tylko Pan Jezus będzie patrzył z tyłu za nami, jaka tam rzesza idzie. Jeżeli nikt za nami nie idzie, to się zapyta Pan Jezus, co to za jeden? No, to jest jeden z tego Kościoła. To temu chwała i moc na wieki wieków. Amen. I uważajcie. Oto nadchodzi z oboka i ujrzy go wszelkie oko. I wszyscy, którzy go przybili i będą go podpiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg. Który jest, który był i który przychodzi wszechmogący. Apokalipsa przypomina tutaj, cytuję proroka Zachariasza. Bardzo trudny prorok. Cytatem to są te słowa. Oto nadchodzi z obłokami, ujrzy go wszelkie oko, wszyscy, którzy go przybili i będą go pokiwać wszystkie pokolenia ziemi. To będzie właśnie na przełomie epoki Syna i epoki Ducha Świętego. Jak to rozumieć, wyinterpretowała to Matka Najświętsza w Fatimie. Ponieważ znacie dobrze Fatimę, więc powinienem sobie darować, ale jednak to nieco było. Jak wiecie, Matka Najświętsza bardzo zabiegała o to, żeby na ostatnie spotkanie przyszło jak najwięcej ludzi. Bo to znają szczególnej łaski. Ponieważ było to nagłaśniane, w związku z tym istotnie, na ten ostatni raz spotkania z Matką Najświętszą i pastuszków, ściągnęły tłumy. Ściągnęli nocą w ogromnej ulewie, w błocie, przemarznięci. I modlili się do godziny 12, nic. Po godzinie 12 chmury się rozstąpiły, pokazało się słońce i ze słońca wyszła ta obieczona w słońce w Apokalipsie. Ponieważ spływała na ziemię ostro razem ze słońcem, więc wszyscy padli na ziemię. I wtedy właśnie oni to przeżyli, mianowicie przeżyli tak zwaną Apokalipsę Sumi. Przeżyli dwie prawdy. Doświadczenie miłości Boga i przeniknięcie miłością Boga i na tym tle swoje grzeszne życie. I przeżyli żal doskonały. I tu jest to wyrażone opłakiwać, opłakiwanie. Można by to jeszcze tak wyrazić. Oczywiście, że jak długo to trwało, tego nikt nie wie, bo wszyscy weszli tak bardzo w głębinę swego wnętrza, przeżywali te dwie prawdy. Miłość Ojca w Jezusie Chrystusie w Maryi i prawdę o sobie i żal doskonały, że jak już Matka Najświętsza w słońcu wróciła i znowu zginęła w słońcu, kiedy jak gdyby wrócili do siebie, stali, jedno stwierdzili, że mają suchuteńkie szaty swoje, jakby nowe szaty. To jest symbol tego, że w ogóle zostali ubrani w nowe szaty swojego ducha. Mianowicie przeżyli żal doskonały i są ludźmi, którzy gdyby umarli, to by poszli prosto do nieba. Bo żal doskonały, w sposób doskonały oczyszcza człowiek. Doznali wielkiej łaski. Żeby to zrozumieć, tę apokalipsę sumień, to wiemy, że po naszej śmierci my to przeżyjemy. Przeżyjemy spotkanie z Ojcem, dziecka z Ojcem i olśnienie i rozczarowanie są. I pragnienie czyste. Pragnienie, zrozumienie czyste jako wielkiej łaski. To jest to, że Matka Najświętsza na przełomie tej epoki Syna i jej epoki, no, też można tak mówić, to będzie jej epoka, epoka niepokalanego. Niepokalany to jest Duch Święty, Trójca Święta, a poczęcie to jest to, że ona jest Matką w porządku łaski, jak powiedział Sobór Watykański II. Ona w nas wszystkich rodzi Jezusa Chrystusa, ale o tym będziemy mówić następną niedzielę, bo będzie Ewangelia o zwiastowaniu przed Bożym Narodzeniem. Dzięki Matce, ona już w raju, po grzechu pierworodnym, kiedy była zapowiadana jako ta, która zdepcze głowę węża, zwycięży, to właśnie było, ta apokalipsa sumień była zapowiadana. Że dzięki niej my otrzymamy ten sąd nie tam, po drugiej stronie, tylko już tutaj. Doznanie miłości Jezusa Chrystusa w krzyżu, w zmartwychwstaniu i radosko. Nie będzie to na zasadzie gongu, że wszyscy, cała ludzkość, tylko najpierw od tak zwanych liderów, którzy mają dobre mniemanie o sobie. To takich ja należę, przepraszam. Najpierw do mnie się dobiją. To będzie na zasadzie oczyszczenia i przygotowania takich, którzy by później poprowadzili ludzi i ich uspokajali, że nie ma się, wszystko jest w porządku. Oczywiście wiara tym, którzy nic nie wiedzą o krzyżu. Oni będą wiedzieli, gdzie się schować. Ja dlatego mówię o krzyżu ciągle, bo wtedy daje się nura w krzyż. Ponieważ to oczyszczenie też będzie robił zły duch. Tak. I używa się innego określenia, nie apokalipsa sumienia, tylko męczeństwo dla tych, którzy nie będą wiedzieli, gdzie uciec. Przychodzi z obłokami. Te obłoki to jest grzechy świata, które przesłaniają prawdę o Bogu, Stwórcy. Te obłoki mogą być w nas. Naszych dni. Popatrzcie, jak to wszystko jest genialnie pomyślane. Poczynając od epoki Konstantyna Wielkiego, zaczęliśmy tylko chrzcić, weszli w sakramenty, zaniedbali Święte Słowo, tego Sobór Watykański przypomniał, wróćcie do Pisma Świętego, no jak to wrócić, jak to nikt nam nie wytłumaczy. Nie ma takiego apostoła Filipa, tak, który dołączył do tego powozu, tam wyjaśniał. I to sama Matka Najświętsza jak gdyby nadrobi nasz grzech naska i przez te apokalipsę. Tym niemniej, jak mówiłem, epoka, w którą idziemy, jest to epoka Pisma Świętego. Z Pisma Świętego będzie się wylewało niezwykłe światło, niezwykłe życie. Ponieważ my na co dzień albo innych zabijamy swoim słowem, tymi słowami, albo im dajemy życie, jeżeli jesteśmy dobrzy. Pierwszym sakramentem jest, a słowo Boga ma moc tego, który to słowo wypowiada.